Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Miłosierdzie to nie puste słowo, lecz konkretny styl życia, nasza wrażliwość na potrzebujących, których napotykamy w naszym codziennym życiu, mówił papież na nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej. Polaków poprosił o modlitwę za Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Kardynał Dominik Duka zabiega, aby Czechy oficjalnie uznały turecką rzeź Ormian za ludobójstwo. Zawałowcy mają swego patrona, został nim święty January. 30 czerwca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Miłosierdzie nie jest pustym słowem, ale stylem życia. Mogę być miłosierny albo niemiłosierny, wybór należy do mnie. Mówił papież podczas nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej. Jest to ostatnia audiencja dla ogółu wiernych przed okresem wakacyjnym. Swą katechezę Franciszek poświęcił dziełom miłosierdzia. W jego zamyśle miała to być okazja do poważnego rachunku sumienia.
A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà.
Czasem mijamy sytuacje dramatycznego ubóstwa i wydaje się, że nas one nie dotyczą. Życie toczy się dalej, jakby nic się nie stało, w obojętności, która na koniec czyni z nas obłudników i nie zdając sobie z tego sprawy, popadamy w swoisty duchowy letarg, który sprawia, że nasz umysł staje się nieczuły, a życie jałowe. Ci, którzy przechodzą, idą przez życie, nie zauważając potrzeb innych, nie dostrzegając tak wielu potrzeb duchowych i materialnych, to ludzie, którzy przemijają, wcale nie żyjąc. To ludzie, z których inni nic nie mają. Zapamiętajcie to sobie dobrze. Kto nie żyje po to, by służyć innym, jest bezużyteczny dla życia.
Ludobójstwo Ormian jest historycznym faktem, a nie wytworem czarnej propagandy Armenii, stwierdza kardynał Dominik Duka w liście do ambasadora Turcji w Pradze. Tureckiemu dyplomacie nie spodobał się apel arcybiskupa Pragi skierowany do prezydenta Milosza Zemana, by Czechy, podobnie jak inne kraje, oficjalnie uznały turecką rzeź Ormian za ludobójstwo. Ambasador Bigali powołał się na fakt, że pod względem prawnym ludobójstwo zostało zdefiniowane w Międzynarodowej Konwencji dopiero w 1948 roku i dlatego, jak stwierdza, nie można go odnosić do wydarzeń uprzednich. Kardynał Duka przypomina, że również inne słowa, choćby takie jak rodzina czy wojna, zostały zdefiniowane w prawie międzynarodowym stosunkowo niedawno. Nie oznacza to jednak, że do tej pory nie było żadnych wojen ani rodzin. Wojna, tragedia i zbrodnia pozostaną wojną, tragedią i zbrodnią, nawet gdyby w tym czasie ich definicja nie była jeszcze ustalona na szczeblu międzynarodowym, stwierdza prymas Czech. Podkreśla on ponadto, że obstając przy potrzebie oficjalnego uznania ludobójstwa Ormian, przyłącza się do papieża Franciszka, który podczas swej wizyty w Armenii posługiwał się również tym samym terminem. Osoby, które przeszły zawał serca bądź cierpią na miażdżycę, mogą prosić o orędownictwo świętego Januarego. Męczennik ten jest powszechnie znany z cudu rozrzedzenia krwi. Komentując swą decyzję w sprawie patronatu świętego Januarego, kardynał Crescenzio Seppe wyraził przekonanie, że świadectwo jego życia i orędownictwo przyczyni się do zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy chorym i cierpiącym. January poniósł śmierć na początku IV wieku podczas prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Od tego czasu przechowuje się w szklanym naczyniu krew męczennika, która regularnie zmienia swój stan skupienia z zakrzepłego na płynny w dzień jego liturgicznego wspomnienia, czyli 19 września. Święty January jest także patronem Neapolu oraz krwiodawców, złotników i włoskich emigrantów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
30 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie o wizerunkach Matki Bożej na Podlasiu. Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Coraz bliżej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, coraz więcej o tym spotkaniu słyszymy. Na różnych poziomach, w różnych konfiguracjach, a będzie jeszcze więcej. Być może w nawale tych informacji umknęła Państwu jedna skromna, ale inspirująca dla naszego dzisiejszego spotkania. Otóż w Muzeum Narodowym w gmachu głównym w Krakowie, właśnie w ramach zbliżających się Światowych Dni Młodzieży oraz w związku z trwającym Rokiem Miłosierdzia, zorganizowano wystawę Maria Mater Misericordiae. To, proszę Państwa, wizerunki Maryi, w sumie prawie 100 dzieł, których tematem jest Maria, Matka Miłosierdzia. Organizatorem wystawy, która już jest dostępna dla pielgrzymów i turystów, a będzie dostępna aż do 9 października, jest Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Watykańską Fundacją Jana Pawła II dla Młodzieży. Być może do Krakowa Państwo nie pojadą, ale my też chcemy się pochwalić i jeszcze raz może przypomnieć mieszkańcom diecezji siedleckiej o niezwykłych wizerunkach Maryi, które mamy na Podlasiu. Ze mną w studiu miły gość, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Dorota Pikula, witam Cię serdecznie.
Szczęść Boże.
Siłą rzeczy, ze względu na ograniczony czas, wybrałyśmy kilka wizerunków, które są szczególne, a widziane oczami historyka sztuki. Mam nadzieję, że odsłonią również przed Państwem kolejne tajemnice.
W wielu kościołach na terenie diecezji siedleckiej, w wielu sanktuariach są interesujące wizerunki Matki Boskiej. Ja chciałabym Państwu zaproponować patrzenie nie tylko okiem katolika, ale także historyka sztuki. Wówczas patrzymy na taki wizerunek, zainteresowani tym, na czym on powstał, jakie symbole zostały wprowadzone, jakie kolory i po co to powstało. I wtedy okazuje się, że każdy z tych wizerunków to tak naprawdę potwierdzenie wcześniejszych traktatów teologicznych. Artysta, który malował, czy taki bezimienny, których prac jest przecież bardzo dużo, czy artysta, który kończył wielkie szkoły w Europie, zawsze tworzył na polecenie. To nie była jego koncepcja, ale potwierdzona najpierw traktatami i zezwoleniem Kościoła na stworzenie danego wizerunku.
Być może Państwo sobie nie zdają z tego sprawy. To nie jest kwestia namalowania jak najpiękniejszego wizerunku Maryi, ale opowieść o niezwykłej kobiecie, która dała światu Chrystusowi.
Tak, bowiem te wizerunki nie powstawały po to, by pokazać urocze oblicze. Nie chodziło o wzorowanie jej twarzy, ale chodziło o zbiór elementów, symboli, kolorów i elementów, które przy niej i przy dziecku będą, by dać wiernemu możliwość odczytania prawd wiary i nauki Kościoła. To może być dla nas interesujące, bo może to jest też tak, że jako turyści wchodzimy pośpiesznie do świątyni, klękamy przed wizerunkiem, szukając bliskości z Matką Boską w modlitwie, nie wpatrując się w obiekty, tak jak to robiono dawniej. A zatem ta wiedza może nam po prostu umykać, a jednak do tego skłaniam, by się przyjrzeć, a może doczytać, a może jadąc do danego miejsca wiedzieć, czego się możemy spodziewać. Dogmat Mater Theotokos ogłoszono po Soborze Efeskim i od tamtej pory jest ogromna potrzeba przedstawienia tej niezwykłej niewiasty. I tak w Leśnej Podlaskiej jest to w formie płaskorzeźby w drobnoziarnistym kamieniu polnym czerwonego koloru. To płaskorzeźba w kształcie tonda, prosty relief, gdzie ona i dzieciątko pokazani są frontalnie do pasa. Ona trzyma Jezusa na prawym ramieniu, na ich głowach są korony, a w lewej dłoni Matki Boskiej jest otwarta księga, na krawędzi tej księgi jest Duch Święty w postaci gołębice. To bardzo oryginalne przedstawienie. Nie znam innego odzwierciedlenia podobnego układu. Ten relief jest wykonany bardzo prosto, tak schematycznie, jakby szkicowo. Ta płaskorzeźba jest malutka, otoczona ozdobną kryzą w wielkim ołtarzu w głębi kościoła. Może być niewidoczna, a trzeba nam wiedzieć, że to płaskorzeźba znaleziona w XVII wieku na drzewie. Uznano to za cud, za sygnał, znak od Matki Boskiej. Wybudowano więc w tym miejscu kościółek, potem duży kościół, gdzie wniesiony właśnie owy wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem gromadził i gromadzi do dzisiaj wiernych, otaczających ją gorącym kultem.
Będąc w Leśnej Podlaskiej, patrząc na ten wizerunek, co powinno zastanowić czcicieli Matki Najświętszej? Ta księga, Duch Święty?
Myślę, że tak, jeśli to zobaczą, bo jest tak maleńkie, to jest tak maleńki wizerunek. Myślę, że mówi o sile wiary i o potędze Słowa Bożego, które natchnieniem jest dla nas wszystkich.
Czyli Maryja, która prowadzi nas po drogach życia w Leśnej Podlaskiej, wyjątkowa, bo ona zawsze jest wyjątkowa i zawsze nieprzypadkowe jest to, co dzieje się na wizerunkach Matki Najświętszej. Z Leśnej Podlaskiej może do Kodnia się teraz przeniesiemy. Tam zupełnie inne wyobrażenie Maryi.
Tam jest obraz olejny na płótnie, bardzo duży. Przedstawia stojącą postać Matki Boskiej, niewiasty o pociągłej twarzy, wzroku skierowanym na widza, dostojna jak hiszpańska dama dworu, ze sznurem pereł na szyi, oddana tak jeszcze malarsko średniowiecznie, bo bezcieleśnie. Nie wyczuwamy plastyczności ciała, jest okryta długą czerwoną szatą i niebieską peleryną oraz niebieskim maforionem, który przykrywa jej głowę. I tak naprawdę to jest tak malarsko wpisane jakby w trójkąt. Widzimy, że na jej ramionach jest zawieszony łańcuch z orderem Złotego Runa, najwyższego odznaczenia Królestwa Hiszpanii. Orderu, który ustanowiony w XV wieku właśnie tam, był symbolem i do dzisiaj też jest symbolem obrony i rozpowszechniania wiary katolickiej. No i oczywiście towarzyszy Matce Boskiej dzieciątko, przytrzymuje go, choć jest to trochę nienaturalnie oddane. Przytrzymuje go na ramieniu, a dzieciątko okryte czerwoną szatą również tworzy jakby trójkąt. Dlatego mówię, że to wygląda trochę nienaturalnie, bo nie ma tego cielesnego oddania, podtrzymywania. Nie widzimy ciała też dziecka. Na ich głowach są zamknięte cesarskie korony. Myślę, że poza samym wizerunkiem, który robi rzeczywiście niesamowite wrażenie poprzez to płasko oddane ciało i niezwykłą aureolę, która jest za postaciami, bowiem to taka tęczowa aureola, która zapełnia prawie cały obraz, całe tło za postaciami, na pewno do samego tego wizerunku należy dodać historię tego obrazu, bo myślę, że wtedy nabierze on dodatkowej wartości. Uchodzi za malarską wersję maleńkiej 50-centymetrowej cedrowej rzeźby, będącej niegdyś w prywatnej kaplicy papieża Grzegorza I, wersji namalowanej po raz pierwszy w VI wieku przez arcybiskupa Augustyna z Canterbury. Rzeźbę papież potem podarował arcybiskupowi Sewilli, który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe w Hiszpanii i tamta figurka jest do dzisiaj. I to ona, ta figurka, była natchnieniem dla malarza i dla arcybiskupa Augustyna i dla innych. Obraz przechowywany w papieskiej kaplicy do czasów papieża Urbana VIII stał się niezwykle interesujący dla wojewody brzesko-litewskiego Mikołaja Sapiehy i w 1630 roku, doznawszy cudu przy tym obrazie, jak mówi legenda, wykradł go i przywiózł do Kodnia.
Błogosławiona wina. Tak, opisała to pięknie Zofia Kostrzak-Szczucka.
W rzeczywistości jednak obraz, który oglądamy w Kodniu, jest późniejszy. Datowany jest mniej więcej na XVI wiek, a historia owej kradzieży i przewiezienia do Kodnia traktowana jest dziś przez badaczy raczej jako legenda. Urocza, interesująca, ale niepotwierdzona faktami. Nie zmienia to wielkiej roli tego obrazu, wielkiej siły i cudów, jakie dzieją się przy tym obrazie, bo przecież to też ma miejsce. Może być dla Państwa interesujące, dlaczego na ramionach Matki Boskiej jest łańcuch z orderem Złotego Runa. Najprawdopodobniej któryś z kawalerów owego orderu nałożył na cudowną figurkę w Guadalupe i malarz, malując tam w Hiszpanii ów wizerunek, oddał to, co widział. Czyli tak naprawdę to nie jest stojąca postać Matki Boskiej, tylko namalowana figura siedzącej Matki Boskiej, stąd te szaty, którymi ona tam jest okryta. prawdziwa tkanina. Stąd tak to dzisiaj wygląda, jakby to była trójkątna bryła. Niezwykle, myślę, interesujące, bo odniesienie i do Guadalupe, odniesienie do papieża, odniesienie do Mikołaja Sapiehy, odniesienia do sztuki i do tego, co poprzez sztukę można było wyrazić. Bo oczywiście rozumiemy symbolikę błękitnej szaty, czerwieni, która jest wprowadzona tam. Rozumiemy symbolikę gestu błogosławieństwa i berła, które trzyma Matka Boża w ręku na znak królowania w obu światach,
ziemskim i boskim. Niezwykły majestat bije z tego obrazu.
Tak, wygląda jak hiszpańska dama.
I kolejne sanktuarium, kolejny wizerunek Matki Najświętszej w diecezji siedleckiej, również inny niż pozostałe.
Tak, jak wieść niesie, obraz, który możemy oglądać w Parczewie, został przypadkowo znaleziony w XIX wieku, w nie najlepszym stanie, od razu otoczony kultem zarówno przez łacinników, unitów, jak też przez prawosławnych. Dziś skupia rodziny, bowiem przyjmuje się, że to Matka Boska, królowa rodzin. Obraz olejny na płótnie o wymiarach 115 na 80 cm, czyli nie jest duży. Pochodzi z XVI wieku i badacze uznają, że jest ze szkoły flamandzkiej, nieznanego nam autora. I przedstawia tym razem siedzącą postać Matki Boskiej, przytrzymującą obiema dłońmi stojącego na jej kolanach kilkuletniego, jak przyjmujemy, nagiego Jezusa. Ona w ciemnej, granatowej szacie z czerwoną podszewką, z białym, niemal przeźroczystym maforionem na głowie, łagodnie opadającym luźnym węzłem na szyję i ramiona, przytula policzek do jego głowy. Ma opuszczone powieki, delikatne rysy twarzy, jest liryczna i czuła, taka tkliwa. A więc nie ma tego dostojeństwa, które często widzimy, nie ma tej powagi hiszpańskiej damy, ale urok tkliwości macierzyństwa. Jezus, tuląc się, jest zwrócony tak naprawdę do widza, ustawione 3/4 do nas. W jednej ręce trzyma dwa goździki. Oczywiście nie bez przyczyny. Biały goździk to symbol nowego, czystego życia. Tak jak biała jest suknia ślubna. Drugi goździk jest koloru czerwonego i ma przypominać wiernym ból i krew, które prowadzą do nowego życia. W drugiej zaś dłoni trzyma owoc granatu, mylnie nazywany dziś gruszką, bowiem o Matce Boskiej Parczewskiej często mówi się Matka Boska z gruszką. Nie ma w tym nic złego, ale niemniej jednak dla artysty flamandzkiego to owoc granatu był wyrazem symbolu Kościoła, wielości w jedności. Tak jak dużo jest pestek w jednym owocu granatu, tak dużo jest wiernych w jednej wspólnocie w Kościele. A więc to symbol błogosławieństw. Na szyi mały Jezus ma biały różaniec, białe koraliki zawiązane na środku czerwoną kokardką. To znowu w tym obrazie odwołanie do symboliki bieli i czerwieni. Nic tam nie jest bez przyczyny. Za nimi aureola, trochę dziwna jak na takie malowidło, bo pełna, złocona, wspólna, taka na poły średniowieczna. Dalej tło jest ciemne, lekko tylko rozświetlone od dołu, nadające tej scenie taką ponadczasową wizję. Wizję ich wspólnego bytowania w obu światach. Jest coś w tym tajemniczego, lirycznego, tkliwego, macierzyńskiego, czułego. A na głowach korony, które w 2000 roku nałożone zostały przez prymasa Józefa Glempa.
Zaledwie kilka wizerunków Matki Najświętszej, aby skłonić nas do kontemplacji, wpatrywania się w Matkę Najświętszą, która zawsze pokazuje na Jezusa, która jest drogą do Boga. Patrząc na nią, zwłaszcza teraz, tak jak mówił papież Franciszek, w roku miłosierdzia, patrzymy na nią jako na opiekunkę, orędowniczkę, matkę, która przygarnia i zbliża do Boga Przebaczającego. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo inaczej może właśnie spojrzeć na obrazy Matki Najświętszej. Serdecznie zapraszamy do diecezji siedleckiej, ale myślę, że gdziekolwiek nas drogi poprowadzą, a może właśnie w Krakowie ta główna wystawa, która związana jest ze Światowymi Dniami Młodzieży, Maria Mater Misericordiae, przyciągnie naszą uwagę, zatrzyma i skłoni do refleksji. Tego bardzo serdecznie Państwu życzymy. Ja dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem była kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Dorota Pikula.
Dziękuję, szczęść Boże.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.